Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Zapraszam Państwa do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec dr Andrzej Bielat, dominikanin, autor pozycji naukowej, to doktorat, Ocalić Europę, Henryk Sienkiewicz, apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej. A dzisiaj spotykamy się z ojcem Andrzejem w temacie o Henryku Sienkiewiczu, chrześcijaństwie i naszej cywilizacji. Gorąco ojca witamy w rozmowach niedokończonych w naszym studiu Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Ojcze Andrzeju, zanim ojciec rozpocznie zapoznawanie nas wszystkich z Henrykiem Sienkiewiczem, to pytanie zasadnicze, skąd zainteresowanie Henrykiem Sienkiewiczem, i odpowiadając na to pytanie jednocześnie zamieniamy się w słuch na temat Sienkiewicza, chrześcijaństwa i naszej cywilizacji dzisiaj w Radiu Maryja.
Bóg zapłać serdecznie za zaproszenie. Skąd zainteresowanie Sienkiewiczem? No, przede wszystkim z podróży moich osobistych, ponieważ ja bardzo wiele lat, kilkanaście lat pracowałem na tak zwanym wschodzie, czyli w Ukrainie i w Rosji. Jak wiadomo, te odległości, które trzeba było normalnie pokonywać pociągami po kilkanaście, czy nawet trochę więcej godzin, wymagały jakiejś dobrej lektury na drogę, a więc często jedną z tych lektur gwarantowanych na drogę była właśnie któraś z książek Sienkiewicza. Niektóre z tych książek, jak trylogię, każdy z nas czyta w młodości, przynajmniej dawniej tak było. Zupełnie inaczej się patrzy na to wszystko, kiedy już się jest księdzem, teologiem, kiedy te codzienne ludzkie problemy, problemy też kapłana pracującego wśród ludzi szukających dopiero często wiary, wszystko to inaczej wyglądało. I w pewnym momencie zobaczyłem, że Sienkiewicz to nie tylko świetny beletrysta, człowiek, który pisze pięknie, pisze wciągająco. Często nawet wiemy, co będzie dalej w danym tam fragmencie, bo czytamy książkę któryś raz, czy też z filmu znamy ciąg dalszy, a jednak nas to wciąga. Sienkiewicz to okazało, zrozumiałem nagle, to ktoś jest znacznie większy, to myśliciel. Nagle też doszło do mnie, że Nagrody Nobla by człowiekowi tylko za ładne pisanie i za ładny język nie dano. Więc wtedy zacząłem szukać, a potem, kiedy się okazało, że znalazło się odrobina czasu, żeby to wszystko pogłębić, uporządkować, to skorzystałem po prostu z tej okazji, a efekty samego mnie zadziwiły, bo nie spodziewałem się, że aż tyle ciekawych rzeczy tam znajdę.
Ojciec Andrzej Bielat, dominikanin, jest naszym gościem. Ocalić Europę, Henryk Sienkiewicz, apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej, to temat pracy doktorskiej, obronionej z powodzeniem na jakim uniwersytecie?
Dawna Papieska Akademia Teologiczna, dzisiaj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
W Krakowie.
W Krakowie.
W Krakowie. O Henryku Sienkiewiczu, chrześcijaństwie naszej cywilizacji prosimy o przybliżenie nam tego tematu.
Myślę, że spojrzelibyśmy na zagadnienie, na postać, na twórczość naszego noblisty w trzech takich temach, w trzech blokach. Pierwsze pytanie będzie brzmiało, dlaczego Nagrodę Nobla dostał tak arcypolski, tak bardzo polski pisarz jak Sienkiewicz? Czy dostał nagrodę za to, że jest Polakiem z uciemiężonego narodu, czy też Komisja Noblowska widziała w tej twórczości coś więcej? Drugi temat też myślę, że ciekawy, a mało znany, to przybliżenie zagadnień Ewangelii i religii w poszczególnych z utworów Sienkiewicza, na co chciałbym zwrócić właśnie uwagę. Trzeci temat, ponieważ jak słyszeli Państwo w tekście, w tytule mojej pracy jest słowo obrońca cywilizacji łacińskiej, chciałbym zwrócić uwagę właśnie na zagadnienia polityczne, zagadnienie nacjonalizmu i zagadnienie cywilizacji, które, jak pokażę, jak się postaram pokazać, u Sienkiewicza, w twórczości Sienkiewicza było czymś kluczowym. A więc przejdę do tej pierwszej części. Lubię tak żartobliwie przypominać, kiedy o tym opowiadam, że Nagrodę Nobla to przyznaje Szwedzka Akademia Nauk i szwedzki król ją wręcza. I otóż w 1905 roku owi Szwedzi przyznali Nagrodę Nobla człowiekowi, który kilkanaście lat wcześniej napisał Potop. Książkę o tym, jak szwedzcy żołnierze łącznie na czele z królem musieli opuścić Polskę, bo nie dali sobie tutaj radę, mimo że tak dobrze szło. Wszyscy wtedy się rzeczywiście uśmiechają, bo ogarnia nas takie zdziwienie, no jak to tak uhonorowali człowieka, który opisał to zagadnienie. Rzecz w tym, że komisja, która przyznawała Nagrodę Nobla, trzeba powiedzieć, że to była jedna z pierwszych Nagród Nobla, to ona była świeżo ustanowiona dopiero wtedy. Komisja wprost o tym napisała. W dokumentacji, w liście, w przemówieniach tamtejszych było napisane, był wspomniany ten fakt, że Sienkiewicz rzeczywiście opisał armię szwedzką. I podkreślali szwedzcy literaci, iż że Sienkiewicz opisał z wielkim szacunkiem, że Sienkiewicz, że nie ma ani żadnej pogardy wobec wrogich wojsk, że opisana jest wspaniale karność i żołnierski honor i żołnierska jak gdyby cnota żołnierzy szwedzkich, że męstwo króla szwedzkiego jest opisane. Nie ma tam tego, co dziś my nazywamy nacjonalizmem, czyli pogardą dla obcych. Wiadomo, jest wojna, są różne interesy, coś w tym świecie niestety naturalnego, ale to nie daje nam prawa do nienawiści. I to jest analogiczna sytuacja miała miejsce przy Nagrodzie Nobla oczywiście ze stosunkiem również Sienkiewicza do Niemców. Świeżo, kilka lat wcześniej Henryk Sienkiewicz opublikował Krzyżaków. I ten sam temat tam i nikt nigdzie nie ma u Sienkiewicza nienawiści do Niemców. Wręcz przeciwnie, jest wskazanie Niemcom tego, gdzie jest prawdziwy duch kultury niemieckiej, a gdzie są nadużycia. Przecież to nie wszyscy Krzyżacy są źli, to nie jest pogarda dla tamtego narodu. Chodzi o to, że ktoś nadużywa siły, ktoś nadużywa swoich właśnie poglądów, zwłaszcza przewagi swojej, nadużywa dla budowania imperium, które nie jednoczy ludzi, ale które tylko polega na zawojowaniu, na podporządkowaniu sobie innych ludzi. A więc te dwa przykłady, jak Sienkiewicz traktuje inne narody, że nie wpada w pokusę już wtedy rozpowszechnionego nacjonalizmu, są tą podpowiedzią, dlaczego Sienkiewicz dostał Nagrodę Nobla. Tu często jesteśmy właśnie ofiarami pewnego nieporozumienia. Bardzo wiele osób myśli, iż Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla za książkę Quo Vadis. Rzeczywiście jest to książka Quo Vadis, dzieło największe, w takim światowej sławy, książka, która stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, wtedy już za życia Sienkiewicza, przetłumaczona na największą ilość języków. Rzeczywiście książka, którą Sienkiewicz świadomie chciał jak gdyby zawojować rynki czytelnicze całego świata, z całą świadomością, że te początki chrześcijaństwa są bardzo ciekawym tematem dla wielu ówczesnych ludzi. Tak na marginesie dodam, że pisząc Quo Vadis, Sienkiewicz szedł śladami autora z bardzo słynnej powieści Ben Hur. Tę powieść wydaną kilkanaście lat wcześniej Sienkiewicz znał, Sienkiewicz nawet spowodował przetłumaczenie tej książki, publikował ją w swojej gazecie i zobaczył, że można napisać ciekawą powieść, jak to się wtedy i dzisiaj mawia, w stylu płaszcza i szpady, przygodową powieść, a która zawiera jednocześnie istotne treści religijne, a nawet katechetyczne. Przykład powieści Ben-Hur dodał mu odwagi i tylko zrozumiał, że tym, co lepiej on sam rozumie jako Polak, jako Europejczyk, jako częsty już wtedy bywalec Rzymu, tym właśnie czymś jest Rzym i temat Kościoła. który chciał w Quo Vadis pokazać. Ale to nie za Quo Vadis konkretnie Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla, tylko za całokształt twórczości, którą znał praktycznie cały świat, bo wtedy w 1905 roku Sienkiewicz był już pisarzem bardzo wszędzie znanym i jego książki były tłumaczone praktycznie na bieżąco. Trzeba pamiętać, że powieści Sienkiewicza ukazywały się praktycznie wszystkie w odcinkach w prasie, a więc jeszcze nie zdążył się, jeszcze polski czytelnik nie znał zakończenia potopu, a już czytelnik niemiecki, czy rosyjski, czy francuski już kolejne części miał przetłumaczone. Był pisarzem bardzo słynnym, były nawet takie momenty w historii jego kariery, na przykład po napisaniu powieści Bez dogmatu, takiej bardzo trudnej powieści, takiej nasyconej teoriami ówczesnymi, filozoficznymi, że mniej popularna ta książka była w samej Polsce, może za trudna dla naszej inteligencji, na pewno nie była to książka dla szerokiej publiczności, a w tym samym czasie owa powieść Bez dogmatu odnosiła ogromne sukcesy w Niemczech i w Rosji, w sąsiednich krajach, co zjednało Sienkiewiczowi ogromny szacunek samego Lwa Tołstoja, który uważał go w pewnym sensie za następcę swojego wśród słowiańskich pisarzy. Także Sienkiewicz był pisarzem bardzo znanym i kiedy otrzymał Nagrodę Nobla, nie było takich niespodzianek, jak to teraz bywają, że szukamy pilnie, kto to tam dostał tego Nobla i za co, bo nie bardzo wiadomo za co. Wszyscy wiedzieli, kim jest Sienkiewicz. Ale warto w tym momencie, zanim przejdziemy do Quo Vadis, o którym powiem kilka słów w drugiej części, kiedy będę mówił o religii, warto właśnie zwrócić uwagę na samą trylogię, tę naszą arcypolską książkę, książkę, która no, konstytuuje w jakimś sensie nasze myślenie o samych sobie. Przecież my w dużej mierze jesteśmy potomkami chłopów, taka jest struktura naszego narodu, a jednak wszyscy zwracamy się do siebie dzisiaj per pan. 100 lat temu nikt do nikogo na wsi nie mówił, chłop do chłopa nie mówił per pan, per pani. Inne formy były. Nagle się okazało, że polskie społeczeństwo, to nowoczesne społeczeństwo, które już sformułowało się na początku XX wieku, odnalazło swoją tożsamość, widząc siebie jako potomków Kmicica, Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego, a nawet i Zagłoby. Że nagle zrozumieliśmy, że chcemy być panami, chcemy być kimś takim jak oni. I ta arcypolska trylogia, która nas konstytuuje, my na nią patrzymy oczywiście jako na fragment naszej historii ku pokrzepieniu serc. Jednakże czytelnik na świecie, czytelnik, który pana Wołodyjowskiego potop ogniem i mieczem, jak już mówię, czytał na bieżąco, widział w tej powieści coś więcej niż na pierwszy rzut oka widzieliśmy my Polacy. Na pierwszy rzut oka dla nas była to pocieszająca historia, że teraz jest z nami źle, państwo zostało rozebrane, nasi wrogowie są niewyobrażalnie silni. To tam taką rzecz rzeczywiście. Wtedy, kiedy Sienkiewicz pisał trylogię, to są lata 80., w Polsce praktycznie nikt nie wierzył, że w ciągu najbliższego pokolenia czy dwóch Polska odzyska niepodległość, gdyż obaj nasi najwięksi zaborcy, Rosja i Prusy, przeżywały ogromny rozkwit, były bardzo silne i nieustannie z sobą współpracowały. Dlatego nie było żadnych nadziei na to, że w ciągu wyobrażalnej przyszłości ktoś dożyje niepodległości. Wiemy, że to pokolenie dożyło. I jednak ci ludzie, czytelnicy obcy, którzy czytali Sienkiewicza wtedy, widzieli tam to, czego my nie zauważaliśmy. Widzieli na przykładzie potopu, widzieli, że ta armia szwedzka, która zalewa naszą ojczyznę, nie jest to zwykła armia, to nie jest zwykła wojna. Po pierwsze, od samego początku jest tam widoczne to, co jest wiadome historykom, że jest to wojna religijna, że jest to wojna innej cywilizacji z naszą cywilizacją. Bardzo prosty przykład. Nieustannie w potopie, nieustannie jest przypominane, iż Szwedzi bardzo często łamią dane umowy. Składają przysięgi, dają obietnice, a potem, kiedy już zdobyli swoje, nagle ze wszystkich obietnic się wycofują, a tych, którzy wypominają im coś takiego, karają bardzo srogo. Dla nas, nie tylko dla Polaków, dla Europejczyków, dane słowo, to, co dzisiaj zostało w naszym języku jako słowo honoru, było czymś absolutnym. Jak się powiedziało, trzeba to zrobić. Dla ludzi nowoczesnych, których w potopie reprezentują właśnie ci nowocześni protestanccy Szwedzi, którzy byli racjonalistami, którzy chcieli postępować rozumnie, dla nich utrzymywanie słowa honoru było czymś nierozumnym. Trzeba było być człowiekiem praktycznym i pragmatycznym. Jeżeli my mamy cel, bardzo ważny cel, musimy zdobyć jakieś państwo, to my użyjemy wszelkich środków do tego, aby to osiągnąć. Cóż znaczy słowo honoru? I w tym momencie widzimy realny konflikt cywilizacji nowoczesnej, która za nic ma słowo, za nic ma honor, która kieruje się tylko i wyłącznie tym bezpośrednim zyskiem. Dla Sienkiewicza właśnie to jest ten jeden przykład. Szwedzi, którzy łamią słowo. Z drugiej strony Sienkiewicz stawia nam, Polakom, inną cywilizację islamską, która przychodzi z południa, ze wschodu, z południa. I znowuż to samo pokazuje ich stosunek na przykład do słabych. Sienkiewicz przed napisaniem trylogii napisał takie małe opowiadanie, taki wstęp do trylogii Niewola tatarska i bardzo jasno skontrastował tam, pokazując, jak zachowują się Tatarzy krymscy wobec swoich kobiet, wobec biednych, wobec swoich jeńców. Jak bardzo, jak inny jest ten świat, jak inna jest ta cywilizacja. I dlatego Sienkiewicz, pokazując tą barbarzyńską cywilizację islamską, mongolską, z drugiej strony nowoczesną cywilizację, która ma za cel przede wszystkim osiągnąć to, co chce mieć, a nic innego, wszystko można poświęcić na tym ołtarzu, nic się nie liczy, pokazuje nam między tymi dwoma cywilizacjami, pokazuje naszą cywilizację łacińską, która związana jest z szacunkiem do osoby, z wolnością. Gwarantem tego jest religia. Thank you.
Państwo Radio Maryjan, rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest ojciec Andrzej Bielat, dominikanin. Rozmawiamy o Henryku Sienkiewiczu, chrześcijaństwie i naszej cywilizacji.
W drugiej części chciałbym przejść do tematu Sienkiewicza jako obrońcy Ewangelii i katolicyzmu tak już bardzo wprost. Trzeba pamiętać, że cały XIX wiek w kręgach kulturalnych, intelektualnych był zdominowany przez kręgi lewicujące, a nawet lewicowe. I wśród tych postępowych grup, kierunków politycznych, kulturalnych było bardzo wiele różnic. Oni się kłócili o bardzo wiele spraw, jak powinien wyglądać ten nowy, wspaniały świat, a jednocześnie łączyła ich tak naprawdę tylko jedna rzecz. Bardzo, bardzo delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo nie lubili Kościoła i chrześcijaństwa, bardzo, bardzo nie cierpieć nie mogli księży. Antyklerykalizm i antychrześcijaństwo było jedynym, co wszystkich łączyło i w tym się zawsze mogli porozumieć. I dlatego bardzo trudno było człowiekowi wykształconemu, człowiekowi, który chce brać udział aktywnie w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym. W przypadku Sienkiewicza, Sienkiewicz miał bardzo ambitny plan tak zwanego wyżyć z pióra. Chciał pisać i z tego dać sobie radę w życiu, nie mając majątku, nie mając żadnego zabezpieczenia. Trzeba było być bardzo uważnym, no żeby, jak to powiedzieć, nie wyjść z obiegu, żeby nie przypięto ci łatki właśnie zakrystyjnego pisarza. Wiadomo, wtedy już nie będziesz istniał, a z czego się utrzymać. Sienkiewicz musiał być bardzo, bardzo uważny w tym w wyrażaniu swoich poglądów, no żeby nie odstraszyć od siebie swojego czytelnika, żeby można było pokazać swój talent. Ta melodia, która przed chwilą zabrzmiała, przypomniała znowu o tym opowiadaniu Niewola tatarska, do którego nawiązałem w pierwszej części. I w tym opowiadaniu, bohaterem tego opowiadania jest taki, można powiedzieć, starszy brat pana Wołodyjowskiego, pan Aleksy Zdanoborski. Ów Aleksy jest biednym szlachcicem, generalnie wszyscy główni bohaterowie powieści Sienkiewicza historycznych nie są bogatymi osobami. Ten biedny Aleksy idzie na wojnę, żeby okryć się sławą, a i zarobić trochę grosza, jak to na wojnie bywało, a żeby potem móc prosić o rękę pięknej Marysi, w której oczywiście jest zakochany. Paradoks sytuacji polega na tym, że w pierwszej bitwie, zwycięskiej bitwie, w której bierze udział, jakoś tak się zapędził, że wpadł do niewoli w zwycięskiej bitwie. Znajduje się w tej tytułowej niewoli tatarskiej i tam jego losy toczą się bardzo ciekawie. Na początku traktowany jest bardzo dobrze, gdyż Tatarzy liczą, że będzie za niego duży wykup. Oczywiście nie ma go kto wykupić, nie ma żadnej bliskiej rodziny. Potem zaczynają go traktować coraz gorzej, a on jednak jest twardy, nie ustępuje. W pewnym momencie jego właściciel, no bo jest de facto niewolnikiem, postanawia go złamać dobrocią. Widzi, że siłą nie daje się go złamać i postanawia go namówić, ażeby przyjął muzułmaństwo i aby stał się, aby się ożenił z jego córką. Zostałby księciem tatarskim. Ten odmawia, potem sam Han ma inną propozycję. Mówi, słuchaj, ja rozumiem, że ty jesteś przywiązany do swojej religii, więc ja nie mam zastrzeżeń. Możesz sobie być chrześcijaninem, to bez problemu, ale tylko zostaniesz koniuszym na moim dworze. Wtedy Aleksy odpowiada rzecz, która bardzo skomplikowała jego przyszłe życie. Odpowiada, no wasza wysokość, problem jest w tym, że tatuś i dziadek są tam w niebie teraz na pewno już, bo zginęli w wojnach za wiarę. Są już w niebie. No i jak ja tam do nich pójdę po śmierci, to spytają mnie, Aleksy, a gdzie, co ty tam robiłeś na ziemi? I co ja im powiem? Koniuszem byłem u Hana. No nie wypada mi tak powiedzieć. No poniżył oczywiście, skrzywdził tymi słowami Hana. Dlaczego opowiedziałem, dlaczego streściłem opowieść, fragment tego opowiadania? Rzecz tym, że Sienkiewicz wspaniale rozumiał, i to w całej trylogii można prześledzić, wspaniale rozumiał taką wielką integralność, może momentami nam brzmi naiwnie wiara ówczesnych rycerzy, ale zrozumiał tą integralność, jak bardzo ich honor, ich życiowe wybory, ryzykowne, przekraślające często szanse na jakieś tam powodzenie czy na wyjście z sytuacji, jak bardzo ich wybory były spowodowane właśnie ich konkretną wiarą, ich przekonaniami religijnymi, absolutnie ortodoksyjnymi oczywiście, bo nie było w tej wierze czy to Aleksego, czy pana Wołodyjowskiego, czy Kmicice, nie było tak naprawdę zabobonu, było trochę może naiwne te obrazy były, ale było to bardzo, bardzo głębokie. Dzisiaj nawet bardziej niż 140 lat temu historycy zauważają, że Sienkiewicz lepiej rozumiał bohaterów, których opisywał, tych historycznych bohaterów, to tło historii rozumiał lepiej niż jego koledzy akademiccy historycy, z których prac korzystał pisząc trylogię. Rzecz w tym, że Sienkiewicz doskonale, lepiej od swoich zawodowców, historyków, kolegów, lepiej znał poezję i w ogóle literaturę tamtego czasu, XVI i XVII wieku, a wobec tego lepiej potrafił się wczuć właśnie w ich mentalność. Chciałbym teraz przeczytać mały fragment z felietonu Sienkiewicza. Sienkiewicz, kiedy był bardzo młodym pisarzem, napisał kilkadziesiąt felietonów, to jest stosunkowo niedużo. Zaprzestał pisania felietonów, chociaż pisał w gazecie, w gazetach pisał do końca życia, ale to nie były regularne felietony. Felietonu, który napisał przede dniu Wszystkich Świętych 1873 roku. Miał wtedy 27 lat i dwa miesiące wcześniej zmarła jego ukochana matka. Był bardzo związany z matką, Stefanią z Cieciszowskich. I kończąc felieton, a felieton to była taka forma literacka, gdzie trzeba było opisać wszystko, co się wydarzyło w mieście za ostatnie dwa tygodnie. Obowiązkową częścią felietonu był jakiś humor, dowcipy, Sienkiewicz w tym celował. Jednak felieton z okazji Wszystkich Świętych, ukazujący się na Wszystkich Świętych, Sienkiewicz zakończył przepięknym fragmentem, który oczywiście my możemy się domyślamy się, że związany był ze śmiercią matki. Proszę posłuchać. Od wzmianki o jednej szkole przejdźmy do wzmianki o drugiej. Szkoła ta gęsto dość przez cały rok odwiedzana przez osoby bez różnicy płci, wieku i stanu. Szkoła pod gołym niebem, a pod osłoną gajów, rozleglejsza niż dawniej akadema ogrody, wczoraj i dziś tłumnie jest zwiedzana. Wiodą ku niej kroki pielgrzymów, pamięć i serce, wdzięczność i boleść, miłość pod najróżnorodniejszą postacią, obrana ze wszystkiego, co ją na zwykłym świecie podżega. Szkołą tą jest cmentarz. Jego cisza przerwana cichym westchnieniem lub głośnym łkaniem, jego przestrzeń skrapiana łzami, migająca światłami stanowiącymi symbol gorącego uczucia, dysząca modlitwą, chłonie w siebie czasowych gości gotujących się do zamieszkania tam na zawsze. Byłem i ja tam, a z tego, com widział i co się we mnie samym działo, czerpię przekonanie, żeśmy jeszcze przecie nie jacy tacy. Pamięć o zmarłych odradza żywych. To jest zakończenie felietonu, który napisał dwa miesiące po śmierci swej mamy. Pamięć o zmarłych odradza żywych. Nie ma tutaj słowa Bóg, niemalże nie ma religijny, ale czujemy, jak gdyby widzimy, słyszymy w tym tekście religijny kontekst. Religijny kontekst w czasach, kiedy króluje już darwinizm wśród inteligencji, kiedy materializm staje się teraz bardziej popularny, kiedy pozytywistyczne teorie jasno tłumaczą ludziom, że religia jest przeżytkiem i owszem, czas religii jest już policzony. Bynajmniej wtedy, w 1873 roku, to wszystko nie były nowości. Te teorie były głoszone, rozpowszechniane i popularne już od ponad 100 lat w bardzo wielu kręgach. Sienkiewicz bardzo subtelnie w atmosferze owego cmentarza pokazuje, że, jak to pięknie było powiedziane, żeśmy jeszcze przecie nie jacy tacy, że nie jest z nami jeszcze tak źle. Jeśli odczuwamy tę prawdę o śmierci i o naszym życiu, jeżeli cmentarz i pamięć o bliskich mówi nam coś więcej, jeżeli otwiera nasze serca na tajemnice, to nie jest z nami tak źle. W bardzo podobnym duchu takiego delikatnego wstępu do wiary Sienkiewicz wielokrotnie przemawia w swej swoistej powieści, którą są listy z podróży do Ameryki. Kilka lat później, po tym felietonie, który zacytowałem, Sienkiewicz wyjechał na 3 lata do Stanów Zjednoczonych jako korespondent i pisał regularne korespondencje, które w całości potem okazały się niezwykłymi korespondencjami, ale tak naprawdę okazały się autobiograficzną powieścią podróżniczą. I bardzo często Sienkiewicz robi tam ten sam manewr, że tak powiem, jak w tym tekście, gdzie zaczyna od pewnego niewinnego opisu i budzi w swoich czytelnikach, w swoich już wtedy wielbicielach, bo był już pisarzem znanym, już bardzo lubianym przez wielu, budzi jak gdyby tęsknotę do wiary. Pokazuje, że wiara nie jest czymś takim irracjonalnym, nie jest czymś takim absurdalnym, jak to przywykło mówić wtedy wielu inteligentów, a nawet i wielu ludzi uczonych. Ten manewr takiego delikatnego podchodzenia. Oczywiście, kiedy minęło lat 15-20, kiedy ogromny sukces trylogii, kiedy no właśnie bezbożnicy musieli przełknąć prawdę o tym, że najwybitniejszym, kluczowym wodzem w trudnych wojnach szwedzkich okazał się ksiądz Kordecki, zwykły, prosty zakonnik, że to zwycięstwo pod jego przewodnictwem, pamiętamy księdza Kordeckiego z tą monstrancją w ręku, że ten katolicyzm wbrew pozorom nie jest z tego świata, że katolicyzm bynajmniej nie alienuje człowieka, jak to mówili ówcześni filozofowie, nie pozbawia człowieka sił do walki o dobro, do walki ze złem. To były wszystko fakty, które na przestrzeni tych lat, tych 5 lat, kiedy ukazywała się trylogia, Sienkiewicz jak gdyby udowodnił. Potem może przejść jak gdyby do ofensywy już otwartej. Pisze Quo Vadis. Pisze Quo Vadis, które, jak już wspomniałem, było z jego strony celowym zamierzeniem. On chciał rzeczywiście pokazać, że jest w stanie wyjść po pierwsze z tej historii własnej, ojczystej, na aspekt uniwersalny, chce pokazać prawdę o całym świecie, a więc o Kościele i sięgnąć do korzeni. Pisze Quo Vadis i z jednej strony ludzie się wtedy zachwycają cudownymi opisami starożytnego Rzymu. Rzym, ten odkopany przez archeologów Rzym, miał raptem 40-50 lat wtedy, bo na początku XIX wieku to tylko jakieś oddzielne kolumny, fragmenty sterczały gdzieś tam spod ziemi. W połowie XIX wieku archeolodzy odkopali Rzym, odtworzyli układ jego ulic. Sienkiewicz wykorzystuje tę wiedzę i w mistrzowski sposób pokazuje nam rzeczywistość, taką uliczną rzeczywistość stolicy imperium. W tym wymiarze książka Sienkiewicza rzeczywiście jest taką książką właśnie archeologiczną, nazwijmy to, rekonstruującą przeszłość. Jednak myliłby się ten, kto by myślał, iż w warstwie tej filozoficznej, ideowej, że książka ta jest archeologią. Rzecz w tym, że kiedy słuchamy, czytamy myśli, rozważania poszczególnych bohaterów, zwłaszcza te dotyczące natury władzy, dużo tam jest przecież o władzy, bo Neron jest kluczową postacią i nie tylko sam Neron, ale i jak gdyby rozkład cesarstwa, który już się tam dzieje, mimo to, że cesarstwo jest w rozkwicie, kiedy słuchamy rozważań dotyczących religii, czy to o religii, o chrześcijaństwie, czy to myśli Winicjusz, czy Petroniusz, czy pozostali z bohaterów. Możemy się przekonać, jeżeli odrobinę znamy XIX wiek, że te rozmyślania są rozmyślaniami człowieka XIX-wiecznego o XIX wieku. Że ten Neron, Winicjusz, Petroniusz i pozostałe postacie są tylko takim kamuflażem, jak gdyby, do tego, aby odważnie mówić, czym jest chrześcijaństwo. Aby odważnie również mówić o sprawach politycznych. W tym czasie, czyli w roku 1895, kiedy Sienkiewicz pisze Quo Vadis, my Polacy mieliśmy dwóch cezarów. Jeden cezar tytułował się carem, bo przecież rosyjskie słowo car, określające władcę, jest pochodnym słowo cezar. Drugi nasz zaborca również miał kajzera, a więc również cara. I ówcześni Polacy nie mieli większych kłopotów w tym, aby zrozumieć, że Sienkiewicz, kiedy opisuje Nerona, opisuje dwór, opisuje przeróżne sytuacje, bardzo często kompromitujące władcy, że podkpiwa sobie z właściwym sobie poczuciem humoru, no właśnie, z potężnych naszych władców, bo jak wspomniałem, w tym czasie i władca Rosji, i władca Prus byli naprawdę potężnymi i wydawało się absolutnie nie do pokonania. Sienkiewicz bawi się jak gdyby z czytelnikiem i wielu czytelników, chyba nawet większość, dobrze rozumiała, o co chodzi. Ale wracam do Quo Vadis. Problem religijny, który znajdujemy w Quo Vadis, jest następujący. Ten pierwszy problem jest taki. Chrześcijaństwo 60. roku jest bardzo, bardzo słabe, z malutkie. Jego praktycznie nie ma. W porównaniu z tą potęgą olśniewającego imperium, ta grupa chrześcijan na Zatybrzu to jest nic, to jest nikt. Sienkiewicz w ten sposób chce pokrzepić serca chrześcijan w całej Europie, gdzie szczególnie katolicy w całej Europie doświadczają ogromnych prześladowań. W tym czasie w Niemczech był słynny Kulturkampf, gdzie naprawdę była to walka przeciwko Kościołowi. O Francji po rewolucji francuskiej nie ma potrzeby mówić. W tym momencie papież parę dziesiąt lat wcześniej został pozbawiony swojego państwa, a katolicki kraj Włochy jest pod panowaniem bynajmniej nie katolików, ale masonów, którzy to państwo zjednoczyli. I kolejne kraje można wymieniać. Wszędzie będzie podobnie. Chrześcijaństwo jest realnie prześladowane. Chrześcijaństwo doświadcza ogromnej słabości. Upaństwowione wtedy już szkoły działają na niekorzyść Kościoła. Wydaje się, że chrześcijaństwo nie ma żadnej przyszłości i wrogowie chrześcijaństwa wprost o tym mówią, że to jest kwestia jednego, półtorej pokolenia i wszystko będzie załatwione. Mówili to wszyscy. Sienkiewicz mówi swoje. Zobaczcie, jak mało było chrześcijan, jak bardzo byli słabi, znacznie słabsi niż my dzisiaj, a jednak dzięki niepojętej tajemniczej łasce Bożej to chrześcijaństwo jednak zwyciężyło. To jednak ten Piotr okazał się władcą świata, a nie Neron, który był znacznie silniejszy. I to jest pierwsza, jak gdyby, część religijnego przesłania Quo Vadis, tak ważnego i wtedy, i dzisiaj, a tak naprawdę chyba i zawsze. Druga część to są nawrócenia poszczególnych postaci. Kiedy zaczynamy czytać Quo Vadis, mamy dwóch, jak gdyby, kandydatów, którym wypadałoby się nawrócić. Pierwszy to zakochany zakochany żołnierz, oficer, Winicjusz zakochał się w chrześcijance, no czujemy, że będzie, że sprawy będą szły, prawda, korzystnie ku chrześcijańskiemu małżeństwu. Drugą postacią, drugim bohaterem, co do którego mamy nadzieję, że się nawróci, jest błyskotliwy, głęboki intelektualista, odważny Petroniusz. I śledzimy drogi tych dwóch ludzi ku nawróceniu. I nagle okazuje się, że owszem, w pierwszym przypadku mieliśmy rację, z wielkim trudem stopniowo to nawrócenie się odbywa. W drugim przypadku wszystko też idzie jak gdyby w dobrym kierunku. W pewnym momencie okazuje się, że Petroniusz nie jest w stanie jakichś tam swoich przekonań przekroczyć. I Petroniusz się nie nawraca, kończy śmiercią samobójczą, bo ta cała sytuacja, która tam powstała, on innego wyjścia z niej nie widzi. No i tak żartobliwie, a jednak znalazł się ten drugi do nawrócenia. Tym drugim okazał się najmniej spodziewany w czasie książki człowiek, czyli zdrajca i sprzedawczyk i wydawałoby się prymitywny bardzo człowiek, Hilon. A więc miało się nawrócić dwóch, nawróciło się dwóch, ale bynajmniej nie nawrócił się ten intelektualista. W nawróceniu z każdego z tych trzech postaci ukryte są konkretne postacie XIX i potem XX również i wieku. Różne drogi nawrócenia. Ja osobiście myślę, że nawracanie się, ten proces nawracania się, który warto prześledzić na przykładzie Winicjusza, jest bardzo podobny, jakoś tak nawet równoległy do nawrócenia się Kmicica. Przecież też nie jest tak wszystko oczywiste z naszym panem Andrzejem, że wziął się, postanowił i się nawrócił. To nawrócenie jest długim procesem, cała praktycznie książka jest z kolejnymi etapami jego nawrócenia. Nie wystarczyło odwrócić się od zdrajców, nie wystarczyło zrobić coś wielkiego dla Najświętszej Panienki i popokutować. Ta przemiana serca następuje w nim do końca. Pod tym względem te dwa nawrócenia, myślę, są bardzo podobne. I kończąc ten religijny, nie omówienie, bo to za mało czasu, aby omówić we wszystkich książkach religijne wątki, bo praktycznie nie ma książki Sienkiewicza z tych powieści dużych, gdzie nie byłoby poważnie dotkniętego wątku religijnego. Ostatnią z powieści, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest Pustynia w Puszczy. Książka, którą znowu trochę pogardzamy, bo to książka dla podstawówki. Gdzieś tam pamiętamy z dzieciństwa ogólnie, o co tam chodzi, czasem z filmu, a książki nie bierzemy do rąk. Książka ta wyszła równo 100 lat temu, w 1910-11 roku. Ukazała się, Sienkiewicz pisał ją z całą świadomością, że przeczytają ją wszyscy. Był wtedy już laureatem Nagrody Nobla, był uznany. Napisał książkę dla dzieci, bo obiecał jednemu z kardynałów bodajże w Rzymie, że napisze książkę o tematyce misyjnej. Jednocześnie też bardzo, bardzo kochał dzieci. I napisał książkę właśnie misyjną. My zapominamy, że ta przygodowa historia o chłopcu, 14-letnim chłopcu i dziewczynce uciekającym z niewoli jest książką przesyconą, no właśnie, wyznaniem wiary. Zapominamy, jak Staś na początku praktycznie książki staje odważnie i wyznaje swoją wiarę i nie godzi się na jakieś układy ze złem. Staje się z całą świadomością, że skończy się to męczeństwem. Pamiętamy owszem, że Staś uczy Kalego katechizmu i tłumaczy i zadaje mu pytania, co jest dobre, a co jest złe, to owszem pamiętamy, że Kali miał swoją etykę i biedny Staś się załamał. Zapominamy jednakowoż, prawie nikt z nas chyba nie pamięta, jaka była puenta tej moralności Kalego, który twierdził, że jak on ukradnie, to dobrze, jak jemu, to źle. O załamanym Stasiu Sienkiewicz napisał w ten sposób, sparafrazuję, że Staś był jeszcze zbyt młody, aby zmiarkować, iż w Europie są całe państwa i narody, które myślą tak jak Kali. Sienkiewicz nie miał zamiaru kpić sobie z Kalego i z jego jeszcze prymitywnej mentalności i etyki. Sienkiewicz chciał pokazać i Polakom, i Europejczykom, tę książkę czytali wszyscy, że tak naprawdę my staliśmy się dużo bardziej prymitywni, że my, którzy pozbyliśmy się chrześcijaństwa, Kali jest kandydatem do chrztu, my, XIX-wieczni wtedy ludzie, pozbyliśmy się chrześcijaństwa. I jeżeli nie ma chrześcijaństwa w naszym myśleniu o polityce, o narodzie, to bardzo szybko staniemy się barbarzyńcami, znacznie, znacznie głupszymi od małego i naiwnego jeszcze Kalego.
Świata dokąd zmierzam, bo nie daj Boże prawdę powiem. Miast pytać spać orków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł: Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać pomódl się za lato i za pachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł: Pytaj świata o recepty, które uleczą ludzkość całą. Miast pytać raczej pogroź szeptem, by się ta jedna uśmiechała. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł: Chowa i zdominę, chowa i zdominę, chowa i zdominę, dokąd zwierzasz, Panie?
Trzecią część naszej audycji chciałbym poświęcić tym zagadnieniom politycznym, zagadnieniom cywilizacji, jak również nacjonalizmu, które są bardzo obecne w twórczości Sienkiewicza, w mojej pracy, o której ojciec Benedykt wspomniał. Jest to ważna część też mojego spojrzenia. Rzecz w tym, że znowuż nie doceniamy tego aspektu. Zapominamy, że Sienkiewicz był realnym politykiem I on rozumiał, że problem Polski, o której wszyscy wtedy marzyli, o odrodzeniu, dla odrodzenia której pracowali, to był nie tylko problem, żeby zaistniało jakiekolwiek państwo. Oni naprawdę zastanawiali się, jakie to będzie państwo, i bardzo się lękali, abyśmy walcząc z naszymi, no dwoma wtedy największymi przeciwnikami, więc carską Rosją i Prusami Bismarcka i Wilhelmów, abyśmy przypadkiem nie stali się podobni do nich. Sienkiewicz miał jakieś takie wielkie wyczucie, że łatwo jest przejąć od swojego wroga metody walki, metody myślenia, tym bardziej, jeżeli widzimy, że te metody są skuteczne, to bardzo, bardzo ostro właśnie pokazuje w potopie samym. Nam nie wolno robić pewne rzeczy, które robią oni, bo staniemy się jak tamci. Kwestia polityki i cywilizacji w życiu Sienkiewicza. Politycznie Sienkiewicz miał, można powiedzieć, pewnego pecha do polityki, dlatego że Sienkiewicza z jednej strony lubili, wielu go lubiło, nawet socjaliści go czasem mogli lubić za poszczególne rzeczy. Była taka rzecz jak komentarz tłumaczący Quo Vadis jako książkę o ucisku proletariatu i w głębi jako książkę bardzo socjalistyczną. Tak jakoś potrafiono nawet wyczytać tam coś. Potrafili go docenić moderniści ówcześni, widząc, jak dobrze opisał dekadenta w powieści Bez dogmatu. Więc z jednej strony cenili go wszyscy, ale ponieważ on się z żadną z ówczesnych już wtedy krystalizujących się partii nie utożsamiał, mało tego, każdej z partii potrafił tam podokuczać, pokazując pewne słabości, łącznie z partią, którą był jakoś tak najbliżej związany, czyli z Narodową Demokracją, cenił bardzo to, co robili realnie dla podtrzymania i pobudzenia ducha narodowego, współpracował z Macierzą Szkolną między innymi. A jednak też tam krytykował poszczególne kroki. Wiedział, że nie chciał być kimś właśnie politycznym, kimś zaangażowanym do konkretnej partii. Proponowano mu nawet kandydowanie do Dumy Państwowej w Petersburgu. Z pewnością by wygrał. Wycofał się, na początku się zgodził, myślał, że to dobrze będzie. Zrozumiał, że to nie jest jego powołanie. Skutek był taki, że potem, kiedy przychodziły kolejne takie zmasowane ataki na Sienkiewicza, no związane może z pewnymi pokoleniowymi nawet przemianami, nie bardzo miał go kto bronić. Nie miał go kto bronić, a każde z ugrupowań brało sobie z Sienkiewicza to, co chciało, nie martwiąc się, czy to jest jak gdyby w kontekście całego Sienkiewicza, to jest prawda o nim, czy o jego poglądach, tylko właśnie przykrajano jak gdyby jakiś kawałek twórczości Sienkiewicza do poglądów, czy to PPS-u, czy NDC-u, czy poszczególnej innych partii. Takim kuriozum może być fakt, jest fakt, że w 1945 roku pierwszą książką, jaką władze komunistyczne w Polsce wydały, byli Krzyżacy Sienkiewicza. Ale książka wydana właśnie w jednoznacznym kontekście antyniemieckim. No bo właśnie my tu walczymy z Niemcami, jeszcze ich tu gonimy, oni tyle nam zła zrobili, a więc zobaczmy, że to właściwie nasi odwieczni wrogowie, chociaż kto czyta Krzyżaków uczciwie, ten wie, że nie jest to książka bynajmniej antyniemiecka, jest to książka przeciwko nadużyciom władzy i przeciwko temu, co można zrobić, pokazując, co może zrobić nienawiść i pomieszanie, prawda, polityki z religią i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym kontekście go używano i nadużywano. Myślę, że i my, pokolenie, które przeżyło w szkole PRL-owskiej, też mamy trochę spaczony obraz Sienkiewicza, na przykład przez taką interpretację Janka Muzykanta. Więc powróćmy do polityki. To są problemy Sienkiewicza z polityką, bo nie miał swojej partii, nie miał swoich zwolenników, nie miał go kto bronić, a kiedy pisał prawdę, to nie bał się powiedzieć prawdy każdemu, kto jest. Jednakże ta kwestia polityczna u Sienkiewicza jest i w wymiarze praktycznym, i w wymiarze teoretycznym. W wymiarze praktycznym chciałbym zwrócić uwagę Państwa na znane z trylogii zagadnienie. Kiedy będziecie kolejny raz trylogię czytać, warto się nad tym zastanowić. Otóż przez całą trylogię, tak regularnie, od początku do końca, przez kolejne powieści, pojawiają się nieustannie postacie poszczególnych hetmanów, książąt, hrabiów, no, ludzi, którzy mogą być, którzy są wodzami. No, w Ogniem i Mieczem jest to, prawda, Jarema Wiśniewiecki, jest też Chmielnicki, który też jest wodzem, w Potopie będzie to Radziwiłł i pozostali hetmani, których udział w tej wojnie, czy to są zdrajcami, czy są patriotami, czy to postać Jana Kazimierza. Tych postaci można by naliczyć może i kilkanaście, tych przywódców, tych wodzów. I Sienkiewicz opisuje ich wszystkich w sposób mistrzowski, w sposób bardzo głęboki. Ja tak sobie nawet pomyślałem, że można by zrobić dosłownie rekolekcję dla polityków rządzących, opozycyjnych, teoretycznych i praktycznych, pokazując jak gdyby każdą z tych postaci, poszczególne z tych postaci, przedstawiając jako ludzi, dzięki którym można zrobić rachunek sobie sumienia. Czy ja jestem taki, czy jestem taki. Jakie motywacje? Więc przecież tam są opisane przez Sienkiewicza najgłębsze motywacje tych ludzi. Jak oni się łamią, no ta w pierwszej, w Ogniem i Mieczem, ta modlitwa przed krzyżem Jeremy Wiśniewieckiego, który no przeżywa ogromne pokusy zrobienia czegoś właśnie po swojemu i zrobienia tego dla siebie, a nie dla ojczyzny, nie dla Rzeczpospolitej. I to w różny sposób na poszczególnych z tych postaciach z postaci jest pokazane. Bardzo ważny aspekt. Aspekt wszystkich tych, którzy mają być politykami, którzy mają brać odpowiedzialność za jakiś większy kawałek rzeczywistości, za innych, za kierowanie ludźmi, za kierowanie społeczeństwem, no właśnie w realnej walce, w realnej pracy. No ale właśnie, czy będzie, co będzie nimi kierowało, co będzie decydowało o ich wyborach, czy prywatne sprawy, czy prywatne kompleksy, czy dochód, czy właśnie rzeczywiste wartości, czy honor, czy to, co odziedziczyli, czy będzie nimi kierowało właśnie to, dzięki czemu oni są potomkami wybitnych ludzi. Oni pochodzili z wielkich rodów. Te wielkie rody ktoś uczynił wielkimi. Czy dzisiaj korzystając z tej wielkości swych przodków, czy są godnymi dziedzicami, godnymi następcami tamtych wartości. To jest kluczowe zagadnienie właśnie w tej praktycznej, nazwijmy to, etyce politycznej, którą Sienkiewicz prezentuje na przykładzie owych poszczególnych wodzów z trylogii. Ale jednak Sienkiewicz jest również pisarzem takim teoretycznym o polityce. Ja pozwolę sobie przeczytać teraz krótki fragment z powieści Wir. Ja już o niej wspomniałem. To jest powieść napisana w 1910 roku. Dotyczy ona po rewolucji 1905 roku. Obaj ówcześni nasi najwięksi pisarze, czyli Prus i Sienkiewicz, napisali załamani, jak gdyby zdruzgotani wydarzeniami, tym terroryzmem, który socjaliści w czasie tej rewolucji prowadzili. Napisali książki krytykujące to wszystko, pokazujące, jak bardzo to wszystko osłabia realnie kraj w sytuacji, kiedy i tak nie jest wesoło. Bolesław Prus napisał powieść pod tytułem Dzieci, Sienkiewicz napisał powieść pod tytułem Wiry. Obie te powieści były bardzo źle przyjęte przez ówczesną polską publiczność. Były no chyba zbyt prawdziwe, zbyt w poprzek takim entuzjastycznym, postępowym poglądom. Oczywiście obie te książki są prawie nieznane, gdyż po 1945 roku były zupełnie niewydawane w Polsce, ale i też w międzywojennej Polsce też nie cieszyły się specjalną popularnością, więc też nie były komentowane. No więc przejdę do tego fragmentu z powieści Wiry, pokazujące, na czym polegał fałsz ówczesnego liberalizmu i socjalizmu, jak również zagrożenia dla Polski, dla całej cywilizacji, które Sienkiewicz bardzo jasno widział, łącznie z tym, że swoiste proroctwa o nadchodzącym XX wieku, zaczynającym się XX wieku, wypowiedział. Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę. Co naprawdę zgubiło politycznie Polskę i co gubi obecnie Francję? Czy nie ukochanie większe wolności niż ojczyzny? Wolność przechodząca granice przekreślone przez pomyślność i bezpieczeństwo narodu potrzebna jest tylko dla łajdaków. Wasze państwo socjalistyczne będzie takim poddaniem osobistości ludzkiej urządzeniom społecznym, takim wtłoczeniem człowieka w tryby koła powszechnego mechanizmu, taką kontrolą i taką niewolą, że nawet dzisiejsze państwo pruskie jest w porównaniu świątynią wolności. Wy, socjaliści, jesteście tylko krzykiem nienawiści. Porzuciliście starą Ewangelię, a nie umiecie stworzyć nowej. A skutek czego nie ma w was zadatków życia. Imię wasze jest błąd. I dlatego wypadkowa waszych działań będzie zawsze przeciwna waszym założeniom. Szkoła, któreście przeszli, nie odjęła wam języka, ale urobiła wasze umysły i dusze w ten sposób, że jesteście nie Polakami, lecz Rosjanami nienawidzącymi Rosji. Wy jesteście złym kwiatem obcego ducha. Dość wziąć wasze dzienniki, waszych pisarzy, poetów, krytyków. Cały ich aparat umysłowy jest obcy. Prawdziwy ich cel to nawet nie socjalizm i nie proletariat, ale zniszczenie. W ręku żagiew, a na dnie duszy beznadziejność i wielkie nihil. Tę chorobą tłumaczy się wasza zupełna obojętność na los tych nieszczęsnych ludzi, z których robicie swe narzędzia. Niech mordują, niech ograbiają kasy, a czy potem zawisną na stryczkach, czy staną się łajdakami, mniejsza wam o to. Wasze nihil pozwala wam pluć na krew i na etykę. Bardzo mocne słowa, napisane równo 100 lat temu, o ludziach, którzy zachowali polski język, ale stali się Rosjanami nienawidzącymi Rosji. Chodziło o tych, którzy właśnie myśleli w duchu już wtedy bolszewickim, a nienawidzili Rosji tej tradycyjnej, tej carskiej, która też nam nie była zbyt przyjazna, ale jednak to była zmiana jakości. Widzimy, jak Sienkiewicz głęboko, to jest fragment zaczerpnięty z dialogu głównego bohatera z socjalistą Laskowiczem, jak mocno Sienkiewicz, jak jednoznacznie stawia sprawy właśnie przyszłości. I jako ostatni fragment, który chciałem dotknąć, to przy okazji kwestii nacjonalizmu, rzecz tym, że Sienkiewicz jest oskarżany często absolutnie niesłusznie przez bardzo powierzchowną lekturę, albo też często bez lektury. Wiele osób czytało Sienkiewicza bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, a bardzo aktywnie wypowiada się, co on miał na myśli. Fragment dotyczący i oskarżają Sienkiewicza między innymi w tym, że budzi w nas Polakach nacjonalizm, że nasza ta duma narodowa, która wyrasta chociażby z trylogii, że ona nas pobudza do nienawiści do innych. Sienkiewicz nigdy czegoś takiego nie uprawiał. Trzeba bardzo, bardzo powierzchownie albo i złośliwie, albo i nieuważnie czytać, żeby czegoś takiego się domyślić. W 1902 roku Sienkiewicz opublikował tekst, który który jest praktycznie radami dla Polaków w trudnej sytuacji, kiedy propaganda niemiecka, pruska bardzo, bardzo niekorzystnie, no polityka pruska była bardzo, bardzo zła i bardzo agresywna wobec nas. Rodziła się wielka pokusa wśród rodaków z nienawiścią reagować na to wszystko. I w tym tekście, który był opublikowany praktycznie w całej prasie polskojęzycznej w Polsce, również i w Ameryce, znajdujemy taki fragment. Jako rady dla Polaków. Nienawiść nie tylko zatruwa, ale ogłupia. Więc strzeżcie swego społeczeństwa od zgłupienia przez nienawiść. Nie ta obrona jest najuporczywszą, która wspiera się na nienawiści do wrogów, ale taka, która płynie z miłości do własnych ideałów. Stajcie przy swej polskości tak niezłomnie, strzeżcie się nienawiści, dlatego że poddając jej serca, zrywalibyście właśnie z tym, co wam przede wszystkim jest drogie, to jest z tradycją narodową. Wije się przez cały ciąg dziejów naszych i rozświetla je wspaniała złota nić pewnej ludzkości, pewnego poszanowania każdej duszy narodowej. Niemieccy mieszkańcy Prus polskich, o czym dziś się już nie pamięta, do ostatka z rozpaczą bronili się przed oderwaniem ich od państwa polskiego. Obowiązkiem dzisiejszych pokoleń polskich jest tę wspaniałą spuściznę pielęgnować i dalej rozwijać. Nosić w duszy wysoko ideał humanitarny i chrześcijański. Starać się rozszerzyć zasady Ewangelii na stosunki najogólniejsze. Gdy staną przeciw wam posłańcy i przedstawiciele nienawiści, niesprawiedliwości, reprezentujcie wobec nich z całą wam właściwą opornością i męską energią wasze ideały wprost przeciwne. Przede wszystkim jednak bądźcie spokojni. Szkody organicznej oni wam nie przyniosą. Myślę, że wielu z państwa zadziwiła aktualność tych słów, napisanych ponad 100 lat temu. Ten świat za 100 czy 200 lat ostatnio nie zmienił się aż tak bardzo, jak często nam się wydaje. Sprawa ideałów, sprawa pokusy nienawiści, sprawa nihilizmu, który grozi i politykom, i myślicielom, pozostaje nadal aktualne. Myślę, że udało mi się troszeczkę przybliżyć państwu Sienkiewicza, trochę mniej znanego, trochę, że dzięki temu, kiedy będziecie czytać kolejne, powracać do kolejnych powieści, czy też wynajdywać te, których nie czytaliście dotąd, że pozwoli wam to Sienkiewicza trochę doczytać. Ja tylko dodam na koniec, promując, że tak powiem, swoją twórczość, że ta książka, o której dzisiaj wspominaliśmy, Ocalić Europę, no to jest książka oczywiście naukowa i dość gruba i musiała spełniać wszystkie wymagania pracy naukowej. Ona jest dostępna w księgarni internetowej wydawnictwa w Sandomierzu, które tą książkę wydało, ale wydawnictwo zapragnęło, aby ta książka ukazała się w wersji skróconej, takiej bardziej popularnej, i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już w czerwcu książka Broniąc chrześcijaństwa, to będzie skrócona wersja tej książki Ocalić Europę, powinna być dostępna i jako taki wstęp właśnie do poszukiwań i polityki, i politycznych wskazań, i norm, i religijnych aspektów twórczości Sienkiewicza, będzie to możliwe do nabycia i pomoże z pewnością tej lekturze.
Naszym dzisiejszym gościem w rozmowach niedokończonych jest ojciec Andrzej Bielat, dominikanin. Rozmawiamy o Henryku Sienkiewiczu, o chrześcijaństwie i naszej cywilizacji. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Rozmowy niedokończone. Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michigan. Kłaniam się ojcom i mam takie zapytanie do ojca Andrzeja na temat książki Wiry. Ta książka jest praktycznie nieosiągalna w wydawnictwach polskich. Myślę, że innych też. I czy to znaczy, że ona jest ciągle na cenzurze? Bo to tak by z tego można było wnioskować. I następne jeszcze pytanie przy tym, czy jeden z bohaterów książki, Groński, czy to jest jak gdyby autobiograficzna taka postać, którą by można było utożsamiać z autorem, czy tylko część jego myśli po prostu jest tam tylko włożona. Ponieważ jest taki moment w jednym z rozdziałów, kiedy Groński przygląda się kobietom we dworze, które się modlą, analizuje je, ich moralność, ich światopogląd i sam wzdycha, dlaczego on po prostu to stracił. Nie ma tej wiary, że stwierdza też, że dla niego to jest za późno. To nie jest w książce wytłumaczone i zostawia taką pustkę, którą można by różnie tłumaczyć. To właściwie to wszystko. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać serdeczne, to bardzo piękny fragment. Tak, Groński zewnętrznie, ten opis Grońskiego, zewnętrzny, jego charakter, tam tak pięknie opisany jest Groński, że wolał się przypatrywać, jak ta rzeka płynie, niż brać udział, niż płynąć razem w tej rzece. Opisuje taką życzliwość Grońskiego do innych ludzi. Jest to najlepszy autoportret literacki Sienkiewicza, tak najdoskonalszy. Oczywiście nie jest to dokładnie Sienkiewicz. Te fragmenty, sam Sienkiewicz całe życie był wierzący i nie miał wątpliwości religijnych, nigdy nie był poza kościołem. Owszem, jakieś tam młodzieńcze kryzys wiary, który tylko umocnił tą wiarę, to tak, ale jako dorosły człowiek nigdy Kościoła nie porzucił i nigdy nie stracił wiary. I to, kiedy pokazuje Grońskiego jak takiego agnostyka, no nie ateista, ale agnostyka odkrywającego wiarę, tu Sienkiewicz nie mówi o sobie. Tak więc to tak jest chyba normalne w twórczości, że rzadko pisarze tak całkowicie swoją osobę jak gdyby eksponowali. A książka Wir rzeczywiście jest niedostępna. No, czy to jest cenzura, to nie wiem. Rzecz w tym, że no wyszło w 90-tych latach jedno wydanie, takie oficjalne, ale no książka jest tak nieznana, że nawet gdyby się, gdy się gdzieś ukaże, no to ludzie wątpliwie czy do ręki ją wezmą, bo jakiś Wir, nie wiadomo co, bez popularyzacji nikt nie wskóra. Książka, powiem, że no ma powoli, zaczyna mieć dobrą prasę, bo przynajmniej wśród uczonych wielu już przełamało taką złą prasę dotyczącą tej książki, bo już 100 lat temu pisano, że książka jest zła, że niedopracowana, że coś. Wielu badaczy dzisiejszych pokazuje nawet to, że jest to jak gdyby ciąg dalszy pana Tadeusza, tak jak pan Tadeusz był ostatnim zajeździe na Litwie, tak tu jest ostatnim zajeździe w Królestwie Polskim i książka jest bardzo, bardzo precyzyjna. Wiem, że można ją, cały tekst można znaleźć w internecie, na którejś ze stron internetowych, jeżeli troszkę poszukać, to cały ten tekst jest do zdobycia, więc książka jest do przeczytania, bardzo, bardzo zachęcam.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Radio Maryja?
Tak, Radio Maryja.
A można również dołączyć do dyskusji?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy. Chciałbym zwrócić uwagę na pewną aktualną sprawę Usienkiewicza i nie tylko może Usienkiewicza, ale także u pani Zofii Kossak w książce Złota Wolność, tak samo w Potopie. Takiego powtórnego przerabiania historii przez nas dzisiaj, bo wtedy reformacja, powiedzmy reklama króla szwedzkiego była dla nas czymś lepszym niż to, co było nasze polskie. I tak samo teraz nam zareklamowano Unię Europejską jako coś takiego fantastycznego, wspaniałego. No i skutki są właściwie podobne jak w Potopie i podobne jak w tym, co opisywała w Złotej Wolności Zofia Kossak, prawda?
Dziękujemy panie Andrzeju i prosimy ojca Andrzeja.
Bardzo, bardzo dziękuję, że pan przypomniał Zofię Kossak-Szczucką. Ja jestem całkowicie przekonany, że jest to najlepsza kontynuatorka myśli Sienkiewicza, nie tylko w formie języka, ale też w tej treści ideowej. Zofia Kossak-Szczucka to też niezasłużenie zapomniana pisarka, za bardzo zapomniana, też trzeba ją popularyzować. Jej religijność jest w pewnym sensie nawet taka bardziej wyrazista, taka bardziej otwarta. Ona żyje już o jedną epokę później, więc te jej analizy, analiza polityki, historii właśnie z punktu widzenia chrześcijaństwa jest niewątpliwa. Jest trafna i podobna, zbieżna z sienkiewiczowską. Problem potopu, o którym pan wspomniał, dokładnie jest właśnie taki. Dramat, który przeżywa Kmicic, widząc, co się dzieje w kraju, Kmicic już, który odszedł od Radziwiła, to jest dramat, który się przekonuje, że tego kraju nie zawojowano by tylko rękami obcych. Szwedów było za mało, żeby ten kraj zawojować i dlatego nawrócenie, czyli pokuta, czyli zrozumienie swojego grzechu, czyli pokuta, nawrócenie jest absolutnie kluczowym zagadnieniem politycznym w tym konkretnym momencie. Oczywiście sam pan Andrzej pokazuje, jak trudno się nawrócić, jak trudno wykorzenić z siebie złe myśli. Nawet tam dalej jest przykład, jak pan Zagłoba, taki, który zawsze, prawda, wierny królowi i tak dalej, też w pewnym momencie pozwala sobie na swawolę, demontując tam, prawda, wysiłki króla pod Warszawą. Więc to są bardzo takie trudne, takie niebezpieczne momenty, gdzie można właśnie w entuzjazmie, można być entuzjastą dobra, a nagle złamać swoje ideały, więc Ważne, abyśmy widzieli tak w tej perspektywie właśnie samego Kmicica, że tylko to głębokie wewnętrzne nawrócenie, to głębokie zrozumienie, czemu ja mam być wierny, spowoduje, że ja będę silny. Nie pomoże, błędem byłoby tylko oskarżanie, że ktoś nam coś źle zrobił. Tutaj dlatego Sienkiewicz jest tym wielkim moralistą, ale też wielkim psychologiem religijnym.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Joanna z Warszawy. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i gościa naszego. Dziękuję i Radiu Maryja i ojcu Dominikanowi za wspaniałą dzisiejszy wykład. Dziękuję za dzisiejszy wykład, ale też chcę powiedzieć, że Radio Maryja pełni wielką rolę dla społeczeństwa, dla ludzi, którzy kończyli studia w latach 50. Niedawno też był bardzo dobry wykład, też profesora Kulu, na temat literatury ogólnie polskiej. Chciałam powiedzieć, właśnie już mówię, że widzenie literatury przez nas, bo ja należę do tego właśnie, do tej grupy ludzi, która studiowała w latach 50., zupełnie inaczej interpretowano literaturę polską. To było coś strasznego. Literatura okresu XIX wieku to było coś takie, co nazywano B. Nie trzeba było tego uczyć, bo to była literatura bogaczy, literatura arystokratów i myśmy mieli wielkie i mamy do tej pory wielkie luki w sprawie widzenia literatury takiej, jaka ona jest. Pan profesor, tutaj ksiądz profesor tu bardzo dobrze powiedział o tym, że Sienkiewicz nie miał jakiejś takiej politycznej, programu takiego politycznego. Mnie się wydaje, i chyba tak jest, że nasza literatura nie jest tak wspaniała, tak głęboka, bo ona nie zamknęła się w sprawach społecznych, tylko par excellence społecznych, takich trochę jak to, prawda, socjaliści mówili o społecznych. Tylko cała społeczność, całe pozytywy, wartości, które w literaturze pokazane są, to są bardzo głębokie wartości chrześcijańskie, absolutnie niepodważalne. I społeczeństwo to, które było młode w tym czasie, kiedy studiowało, nie zdawało sobie zupełnie z tego sprawy. Musieliśmy egzaminy zdawać pod tym kątem, żeby mówić, czy ta literatura jest dobra, a dobra była wtedy, kiedy propagowała rewolucję. Musiała być rewolucja. To było najważniejsze. A te inne sprawy bardzo często były przekreślane. Profesorowie źle widzieli studentów, którzy, profesorowie, wiadomo jacy profesorowie, bo nie wszyscy, tacy byli, którzy umierali z powodu prześladowań i odchodzili na tamten świat, bo tak też było. I dlatego wracam do tego, że najwspanialszą rzeczą jest to, że nasza literatura jest literaturą opartą na wartościach, najwspanialszych wartościach chrześcijańskich. I tutaj, kiedy mówimy na przykład o Kmicicu, przecież Oleńka to była cudowna kobieta, kobieta wychowana właśnie na wartościach chrześcijańskich, która w mężczyźnie nie szukała seksu. Nie chodziła na pochody tych rozmaitych lesbijek i takich innych tam, prawda, zboczeńców. Ona, Oleńka, chciała widzieć w Kmicicu wspaniałego człowieka. Człowieka, który nie podobał jej się taki, jaki był. Bo no, nie będziemy mówili teraz, prawda, bo to długo by zajęło czasu, ale wiadomo, jakie błędy miał Kmicic. A potem, kiedy spotkał Oleńkę, taką kobietę, na to nastąpiła całkowita metamorfoza. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na taką wartość, że nasza literatura daje wzory mężczyzny i daje wzory kobiety. Mężczyzna jest zwykle rycerzem, oddanym, szlachetnym, poświęcającym się też ojczyźnie, wolności, odważnym, męskim. Kobieta natomiast ma ogromne serce, przywiązanie do wiary i uaktywnia te wszystkie sprawy, w które wierzy. W pustyni i w puszczy. No przecież Staś i Nel to są młodzi ludzie, ale już tutaj dla wychowawców, dla nauczycieli, dla rodziców, jaki wspaniały materiał. Przecież Staś wyrasta jako rycerz, a Nel typowa, piękna, urocza dziewczyna, która wyrośnie na kobietę, dającą mężczyźnie dużo ciepła, dużo serca, dużo moralności. Teraz, jeśli chodzi o Quo Vadis, to jest cudowna książka, cały czas zresztą oparta na chrześcijaństwie, prześladowania chrześcijan, ich wierność Bogu, odwaga, męstwo, cierpienie twórcze, nie jakieś ślamazarne cierpienie, tylko twórcze, Kali. No fantastyczne postacie, to przecież można by mówić i mówić. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na Quo Vadis Patroniusza, to nie to za dużo, ale Krzyżacy. W Krzyżakach jest bardzo mocno również ten problem wyjęty z chrześcijaństwa. Przecież Jurand, weźmy postać Juranda, jak on wspaniale przebaczył Niemcom, jak on się zachowywał. Poza tym, jaki to był mąż, jaki był rycerz, jaki był odważny, jak kochał tę Danuśkę swoją, jak ją wychowywał. Rzecz niezmiernie aktualna. To wszystko, co pan profesor, ksiądz profesor tutaj powiedział, jest par excellence takie jak na dziś. Jak na dziś. I o czym tu chcę powiedzieć? Ten marsz, który tutaj był, prawda, w Warszawie, nawiązał do tych wszystkich wartości, które ksiądz profesor dzisiaj powiedział poprzez literaturę, przebiegł poprzez literaturę. Dlaczego? Ze łzami w oczach nie mogłam, bo zdrowie mi nie pozwalało i nie pozwala, ale w każdym razie patrzyłam na to, kiedy zobaczyłam wszystkie emblematy katolickie, krzyż, portrety różne, prawda, obrazy różne i ta wysoki poziom tych ludzi, którzy się wypowiadali, odwaga to, co było, prawda, zawsze w literaturze naszej, powiedzieć o tym prezydencie, powiedzieć o premierze, wszystko, co trzeba. Co trzeba, wszystko zostało powiedziane. Więc ja myślę, że dzisiaj znajdujemy się w takiej fazie jakby odrodzenia narodu, ale też i łaski Boga. Bo nikt się nie spodziewał, że może tak nagle wystąpić taka metamorfoza, taka zmiana społeczeństwa i teraz tylko Boga prosić, żeby to zostało zachowane dalej. I myślę, że tu jest wielka łaska Boga i na to zwróćmy uwagę, że ta literatura, która była napełniona chrześcijaństwem od Bogu Rodzicy, to ta literatura, ona zwycięży. Ona nas przebuduje z powodu Chrystusa, z powodu Boga, Maryi. Przecież wystąpiła tutaj sprawa Częstochowy. Tak. Już nie mogę dłużej
dziękujemy,
mówić,
Pani Anno,
bo będzie trzeba ludziom dać głos. Ja
I prosimy.
Zapłać za takie piękne dopełnienie tego, co mówiłem. Oczywiście tam jest taka gra słów, że Jurand, prawda, przebacza Krzyżakom, nie Niemcom. Tu są te subtelne momenty. Oczywiście rozumiemy cały kontekst. Ja myślę, że literatura polska, ta każda literatura była różna. Myśmy mieli różne pozycje, tylko to jest taka ciekawostka, że przetrwała do nas jako klasyka ta literatura, która miała właśnie wartość, w której było to coś więcej, to, co nas konstytuowało. W XIX wieku były setki, a może i tysiące powieści. My dzisiaj znamy tych kilkanaście, które są w ten czy inny sposób chrześcijańskie. I tak to chyba jest, że to, co ta literatura, która jest udziałem, ma udział w autentycznej kulturze, a nie tylko w jakimś tanim efekciarstwie, to pozostaje. To jest chyba to źródło takiej wielkiej nadziei dla nas, że to, te wielkie rzeczy, te prawdziwe rzeczy zawsze przetrwają i chyba część tego, tej idei Sienkiewicza ku pokrzepieniu serc, to jest mieć nadzieję, że prawdziwe rzeczy nigdy nie zginą. Chociażby konkretny człowiek zginął, tak ginie na końcu Wołodyjowski, to jednak ta ofiara nie jest na darmo, bo jego przykład jego śmierci mobilizuje ojczyznę, państwo i kolejna wojna jest udana.
Radio Maria, rozmowy niedokończone, halo?
Także wyłączone.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przy telefonie Mariola z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że jestem wychowanką lasek i nas właśnie patriotyzmu w dużej mierze nauczył właśnie też Henryk Sienkiewicz i jego literatura, dlatego że nasza siostra wychowawczyni czytała nam wieczorem, nie dlatego, że same nie umiałyśmy, ale taka po prostu była już tradycja, że wieczorem czytała nam na przykład właśnie Potop, i na przykład i Quo Vadis. I czytała nam właśnie Potop i Quo Vadis. I często potem zadawałyśmy siostrze różne pytania, na które siostra nam starała się odpowiadać. I dyskutowałyśmy na temat różnych rzeczy, których na przykład nie rozumiałyśmy, na które chciałyśmy po prostu uzyskać odpowiedzi. Były dyskusje. I właśnie i te powieści, właśnie czytanie tych powieści i rozmowy na temat i Quo Vadis i Potopu, właśnie, bo te powieści, pamiętam, czytałyśmy razem w tak zwanej grupie naszej. Jakoś tak szczególnie przeżyłyśmy. Nauczyły nas właśnie tego patriotyzmu. I pamiętam właśnie Quo Vadis i książę Janusz Radziwiłł i właśnie Kmicic, taki jaki był na początku i taki jaki był potem na końcu. I ta pani, która mówiła poprzednio i właśnie ta Oleńka, ta kobieta, która potem powiedziała: Jędruś, ja ran twoich nie godnę całować. No właśnie ta kobieta, która była taka, jaka była. Po prostu była tą Oleńką, która była i potem oceniła tego Andrzeja Kmicisa, jaki on był potem i zobaczyła, jak on się zmienił. No i po prostu ona go cały czas kochała i cały czas się za niego modliła i cały czas wierzyła, że on będzie taki, jakiego go wymodliła, jakiego chciała, żeby był. I to też na pewno zmieniła jej miłość ku niemu. No a Quo Vadis, no Quo Vadis do tego stopnia przeżywałyśmy, że naszą siostrę wychowawczynię, chociaż ją też bardzo ceniłyśmy i w ogóle, ale ze względu na jej intelekt nazywałyśmy przez jakiś czas Petroniuszem. Dlatego, że tak wszystko wiedziała i tak na wszystkie pytania i najtrudniejsze i z łaciny potrafiła nam odpowiadać. No ale właśnie to też bardzo, bardzo nas nauczyło patriotyzmu. I tutaj właśnie dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi nauczyłyśmy się patriotyzmu. A poza tym był kiedyś taki turniej w Polskim Związku Niewidomych o Henryku Sienkiewiczu. No i my, nasza klasa, no, wygrałyśmy ten turniej. I potem nawet ułożyłyśmy o Henryku Sienkiewiczu, o samym Henryku Sienkiewiczu, na tyle, na ile poznałyśmy jego biografię, ułożyłyśmy nawet piosenkę, którą do tej pory pamiętam.
Pani Mariolu, gratulacje za ten konkurs i dziękujemy za telefon.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
To bardzo pięknie zabrzmiało, gdy pani powiedziała, że Quo Vadis to książka, która też uczy patriotyzmu, paradoksalnie, prawda? Książka, której wprost niewiele jest o Polsce, prawie nic, a jednak uczy nas patriotyzmu, bo i patriotyzm tamtejszych Rzymian i świadomość, czym jest Ewangelia, pomaga nam rzeczywiście być sobą, być Polakami. Tam tak żartobliwie dodam, że Oleńka jednak nie cały czas modliła się za Kmicica. Był moment, że przestała się modlić za Kmicica, kiedy doszła do niej plotka, że obiecał zabić króla. W tym momencie Oleńka nie była w stanie się za niego modlić, bo jak gdyby to już było zbyt straszne. Wiemy, że to była intryga. I tak to, co zabrzmiało dla mnie bardzo pozytywnie w pani słowach, to jest fakt, że zwróćcie państwo uwagę, Sienkiewicz, Potop, bardzo trudna książka, bardzo głęboka, poważna książka, czytana przez młodzież, jest zrozumiała na pewnym poziomie, czytana kilka lat później, dalej, wyżej. To jest książka, do której rzeczywiście wielu ludzi powraca nieustannie, bo ona za każdym razem, w miarę jak my do niej dorastamy, odkrywa, otwiera nam kolejne swoje przestrzenie.
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy mogłabym się włączyć?
Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się.
Kłania się Regina, tymczasowo jestem w Warszawie i bardzo dziękuję za tą audycję księdzu, profesorowi szczególnie, no i ojcu również. I właśnie tak siedzę sobie i zamiast właśnie iść spać, bo jutro rano idę do pracy, tak sobie pomyślałam, no w ogóle tak pięknie mówił ksiądz profesor o tym wszystkim, o tym patriotyzmie, przede wszystkim chrześcijaństwie naszym też. I tak pięknie opowiadał o Henryku Sienkiewiczu. Nawet tak pomyślałam, czy również Józef Piłsudski nie jest księdzu profesorowi bardzo bliski. I skojarzyłam sobie tak odlot taki myślowy zrobiłam z naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Pamiętam, był taki film w telewizji pod tytułem Czy Bóg nie jest Polakiem? Coś takiego było. I właśnie tak szkoda, że no Jezus może nam, chrześcijanom, jest troszkę jakoś tak za wysoko, ale Ojciec Święty Jan Paweł II, przecież ta jego nauka, przynajmniej w części, gdybyśmy to chrześcijaństwo realizowali, o którym mówił Ojciec Święty, i nie wiem, no, żeby to jakoś z tym rządem naszym przeistoczyć to wszystko, i nawet w ostatniej chwili sobie pomyślałam o tym, jeszcze o tym właśnie, że żeby się znalazł ktoś, no ojciec, wiadomo, ojciec Rydzyk, jest takim jakby promotorem tej przemiany całej może w naszej ojczyźnie, a żeby się znalazł ktoś taki podobny do Józefa Piłsudskiego i w ostatniej chwili tak humorystycznie sobie podeszłam, może właśnie to mógł być ksiądz profesor, który by poprowadził tych naszych chrześcijan w Polsce.
Dziękuję serdecznie za taki awans. No, na naczelnika państwa raczej nie będę kandydował w drodze, idąc za naczelnikiem Piłsudskim, ale myślę, że mogę mieć zasługę, pokazując nam, że rzeczywiście Sienkiewicz jest kimś, kto może nam dać wiele odpowiedzi na bardzo praktyczne pytania dzisiejszego naszego życia. Dla mnie osobiście, no dosłownie kilka miesięcy temu czytałem Potop ponownie i takie ogromne wrażenie zrobiła na mnie scena, kiedy pan Kmicic już po tym, jak odszedł od Radziwiłła, idzie przez Polskę, zmierza ku Częstochowie, jest tak straszliwie zdruzgotany tym, co się dzieje wokoło. Ten opis sytuacji w Polsce, tego, co wyprawiają Szwedzi, to jest takie dno bez dna, czarność najczarniejsza. I mimo, że prawda, czytelnik wie, że wszystko się dobrze skończy, że wysadzimy Kolubrynę i Szwedzi sobie pójdą, to jednak opis jest tak przejmujący, że naprawdę robi się źle. I w tym momencie jakoś miałem taki moment, że też mi tak ogólnie, ogólnopolitycznie, współcześnie wiadomości te rzeczy, też mi było smutno. I nagle ta świadomość, no człowieku, opamiętaj się, przecież już nie raz, nie dwa, nie trzy, nie dziesięć było bardzo źle, a rzeczywiście Pan Bóg przez to wszystko potrafi przeprowadzić. Więc myślę, że rzeczywiście musimy szukać. No a propos tego, Pan Bóg chyba nie jest Polakiem rzeczywiście, bo nie jest również i Anglikiem, ale to, o czym uczy Wielka Teologia i Tomasz z Akwinu, a to, co również podkreśla Sienkiewicz, Pan Bóg stworzył Polaków. Rzecz w tym, że Pan Bóg stworzył każdy z narodów, bo każdy z narodów ma to swoje coś, tą swoją boską, jakiś boski koloryt, czy boską nutę, nazwijmy to, czy melodię, którą, boskie brzmienie, w którym ma współdziałać w tej harmonii, w harmonii narodów. Pan Bóg wymyślił poszczególne narody i każdy z narodów jest odpowiedzialny, żeby ten swój oryginalny blask zachować, przekazać, żeby ta symfonia narodów żyjących w pokoju, Kościół katolicki jest ową symfonią narodów i kultur, to bardzo Sienkiewicz pokazuje, żeby ta symfonia brzmiała pięknie. Dlatego my, katolicy, nie możemy się zgodzić na żadną formę nacjonalizmu. Nigdy nie będziemy mówili, że my jesteśmy lepsi, a inni gorsi. Będziemy mówili, my jesteśmy piękni, bo Bóg nas takimi stworzył i możemy być przydatni, jeżeli będziemy to Boże piękno w nas odnajdywać, wykorzystywać, pielęgnować i odważnie go bronić i prezentować.
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Kłania się Bogumił z Warszawy. Chciałem taką historię przytoczyć. Kiedy chodziłem do szkoły zawodowej, ja w ogóle pochodzę z Żerechowa i wiem, że na pewno jest kopiec Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. To jest 24 kilometry od Żelechowa w kierunku z Warszawy na Łuków, ale chciałem do tego nawiązać, że nasz wspaniały nauczyciel ze szkoły zawodowej zabrał nas na wycieczkę rowerową właśnie do Woli Okrzejskiej, tam gdzie według mojej wiedzy urodził się Henryk Sienkiewicz i wszystkim polecam, którzy by chcieli zobaczyć tą miejscowość, na pewno ten kopiec tam się znajduje, Henryka Sienkiewicza.
Tak, Sienkiewicz urodził się oczywiście w Woli Okrzejskiej, był ochrzczony w kościele tam obok, w kościele, który był ufundowany przez jego prababkę Cieciszowską, a konsekrowany ten kościół był przez szwagra prababki, arcybiskupa Cieciszowskiego, bardzo wybitna postać czasów Sejmu Czteroletniego, późniejszy arcybiskup kijowski, mochylewski, bardzo służona postać. Sienkiewicz był bardzo dumny z tych katolickich koligacji, z tego, że przynależał do rodziny o takim wielkim znaczeniu. Tak na marginesie postać księdza Ciszyńskiego pojawia się w Ogniem i Mieczem, kiedy jest właśnie ksiądz Cieciszewski kaznodzieją królewskim, bardzo godnie tam wspierającym króla.
Ostatni już telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z Małopolski.
Pani imię, jeżeli możemy poznać?
Maria. Chciałam się również podzielić takimi spostrzeżeniami. Troszkę jestem zdenerwowana, więc mój głos będzie trochę się cząs. Mówimy o Henryku Sienkiewiczu. Właściwie doznam takiego po prostu, no, jakby to powiedzieć, w grudniu byłam w Warszawie i okazało się, że zwiedzałem z groby podziemia katedry świętego Jana Chrzciciela, natrafiłam na grób Henryka Sienkiewicza, tak? Jest to zgodne, tak mi się wydaje, tak?
Tak, 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 oczywiście.
Więc Henryk Sienkiewicz leży ko wielkiego mistrza Paderewskiego, ko prezydentów Narutowicza i Wojciechowskiego, więc to jest też jakaś nominacja dość duża. Ale co jeszcze chciałam dodać tutaj, bo tutaj właśnie ojciec mówi tak, że możemy być nacjonalistami, ale również nie możemy być też i fanatykami. Ja tutaj słyszałam ten głos poprzednio tej młodszej osoby, którą po prostu sobie wyciszyli. I może i dobrze, bo to jest coś takiego się dzieje w tej chwili, że my bardzo się boimy, że tam historii troszeczkę będzie i tak dalej. Właściwie ojciec tutaj mówi cały czas, że historia jest trudną sprawą, że właściwie czytanie książki jest trudną sprawą, że my to wszystko po prostu dopiero osiągając pewien wiek, możemy pewne fakty kojarzyć, zbierać. I tak jak ja sobie teraz myślę, w liceum ja mam 2 lata historię. Ja naprawdę tej historii, powiem szczerze nienawidziłam, bo ja musiałam się jej uczyć, ryć. Uczyć. Ale za to język polski, gdzie właśnie czytało się Sienkiewicza i na tym Niemnym, gdzie piękne sceny były i patriotyczne. I może tutaj wystarczyłoby, że właśnie i wiersze piękne Norwida, może nam to wystarczy. A to młodzież jednak zostawmy, niech ona po prostu swoim tropem idzie, niech się uczy tak, jak się uczy. I no ja po prostu nie atakuję, znaczy nie tak może, aby to powiedzieć, fanatycznie nie trzymajmy się tej sprawy, że musi ta historia być te 3 lata. Bo naprawdę ona i tak jest nieskończona nigdy. I tak, a naprawdę młodzież, ja mam praktycznie 19 lat, kiedyś, dawno, ja nie pamiętam, żeby cokolwiek ja rozumiałam z tego, jeszcze tym bardziej w tamtych czasach, gdzie praktycznie mało co kto nam mówił, ale słysząc na przykład Juliusza Sławskiego wiersz Boga Rodzico, Dziewico, to mi łzy wtedy płynęły z oczu na lekcji.
Dziękujemy Pani Marią, pozdrawiamy.
Ja tak może taką uwagę dodam, że Sienkiewicz pisze swoje powieści historyczne, które są dla nas tak cenne, w sytuacji, kiedy po pierwsze na powieści historyczne nie było mody. W ogóle twierdzono, że to jest coś niepoważnego pisać w tych czasach bardzo postępowych, bardzo takich światłych, zajmować się dawną historią. A po drugie pisze te powieści w momencie, kiedy żadne polskie dziecko mieszkające w Królestwie Polskim nie miało historii polskiej w szkole, bo po powstaniu styczniowym języka polskiego również nie mieli. Tu przypomnę powieść Sezyfowe prace Żeromskiego. Ona opisuje ten czas, kiedy Sienkiewicz pisał i publikował trylogię. Więc tego wszystkiego nie było, a jak gdyby taki desant, można powiedzieć, Sienkiewicz przeprowadzał na własną rękę, można powiedzieć, za własne pieniądze niemalże. Do czego zmierzam? Do tego, że historia jest taką nauką, która jest trudna. Czasem trudno ją dobrze uczyć, ale podstawą do, to co pani powiedziała, podstawą do uczenia się historii, do poznawania historii, to jest chyba z każdą inną dobrą nauką. Trzeba się przyznać, że czegoś się nie wie. Dopóki człowiekowi się wydaje, że albo wszystko wie, albo jakaś wiedza jest mu niepotrzebna, to człowiek nie będzie tego poznawał. Dziś mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wmówiono wielu ludziom przez ostatnie dziesięciolecia, że historia jest niepotrzebna. Zaczynamy rozumieć, że tak nie jest, że historia tworzy tą tożsamość. I to było to zadanie, które sobie stawiał Sienkiewicz i wywiązał się z niego w sposób doskonały. Oczywiście dla nas jest zadanie, żebyśmy sobie zdali sprawę, jak bardzo mało wiemy, jak bardzo erudycja chociażby samego Sienkiewicza nas przerasta i musimy do niego dorastać, a nie mówić, że to już dawno i nieprawda i że to już nieaktualne. I musimy, a jak będziemy pokazywali młodym, że to wszystko może być ciekawe, to młodzież jak to młodzież. Do ciekawych rzeczy zawsze będzie lgnęła. Byśmy mieli pokazać, czy to jest ciekawe, a nie jakaś taka obowiązkowa klasyka. Myślę, że jeżeli Sienkiewicz będzie żywy w naszych sercach, będziemy się zachwycali jego twórczością, tak jak wielu z Państwa w młodości, to potrafimy pokazać, że to ciekawe, piękne i inspirujące.
Natomiast głos pani Reginy wcześniejszy na pewno nie nazwałbym fanatyzmem, tylko takim delikatnym żartem skierowanym w stronę ojca, żeby został Piłsudskim. I też nie nazywajmy fanatyzmem tego, co jest walką o kształtowanie ducha narodu. I też pamiętajmy, że edukacja na poziomie tutaj szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jest edukacją mającą na celu przybliżyć pewne uniwersum, zobaczyć, w jakich dziedzinach człowiek jest jako osoba młoda mocniejszy, gdzie jego zainteresowania mogą się rozwijać, i od ucznia w wieku 17 lat nie wymaga się wiedzy tożsamej z wiedzą profesora na uniwersytecie. I walka o historię w szkołach, czy też o liczby języka polskiego, to nie jest fanatyzm, tylko wydaje się bardzo racjonalne patrzenie w przyszłość i przewidywanie konsekwencji tego, co brak historii, czy też ograniczeń języka polskiego, albo brak wymagań względem uczniów może przynieść przyszłemu pokoleniu. I tutaj może przydałby się nam współczesny Sienkiewicz, który podobnie jak ten historyczny, realnie żyjący na przełomie XIX i XX wieku, umiał proroczo spojrzeć i przewidzieć, co powstanie i co przyniesie wielka rewolucja.
Ja myślę, że tu to słowo fanatyzm, które tak nas trochę niepokoi, myślę, że trochę jesteśmy wszyscy zarażeni językiem mediów, które lubią epatować ostrymi słowami. Brakuje nam tej precyzji językowej, którą Sienkiewicz rzeczywiście posiadał. Myślę, że pani Regina mówiła z dużymi emocjami. My często trochę zbyt emocjonalne, skrótowe wypowiedzi właśnie tak nazywamy, no bo rzeczywiście fanatycy mówią emocjonalnie, ale fanatyzm to nie tylko emocje wypowiedzi. Fanatyzm to jak gdyby zamknięcie oczu na wszystko, co się dzieje wokoło i realizowanie jakiejś konkretnej ideologii. Ani Sienkiewicz, ani chrześcijanie nigdy nie są ideologami. My nie twierdzimy, że świat się stanie cudownym rajem, jeżeli będzie więcej historii, czy więcej polskiego i tak dalej, i tak dalej. To wiemy na przykładzie chociażby tego Kmicica, że nawrócenie człowieka rzeczą trudną i zależy od bardzo wielu rzeczy, ale temu człowiekowi trzeba w tym procesie pomagać. Myślę, że tak jak widzimy współpracę bohaterów poszczególnych powieści, tak też wiemy, że i nam pomaga wielka literatura, tak jak pani Słowacki czy Norwid. Każdemu coś jest w stanie pomóc. Ważne, byśmy pokazali sobie nawzajem i naszej młodzieży, że to wszystko istnieje i że to wszystko przy pewnym minimalnym, a może czasem trochę większym wysiłku jest w stanie do nas przemówić. Że to wszystko wcale nie straciło aktualności, a to jest najbardziej niebezpieczne, bo często to się mówi, że to już dawne, że to w epoce, prawda, przestarzałej, więc to nie ma sensu zaglądać. Musimy się tym po prostu ciekawić i wtedy zaciekawimy również innych.
Ojciec Andrzej Bielat, dominikanin, jest naszym gościem. Rozmowy niedokończone wieńczymy. Za chwileczkę sygnał wieńczący, nasza modlitwa na zakończenie dnia. Słowa ostatniej zachęty, ojcze.
No cóż, czytajmy naszego Sienkiewicza, żeby się nagle nie okazało, że któryś z innych narodów go odkryje i nas zawstydzi, że macie wielkiego pisarza, a my będziemy świecili oczyma, nie znając tych kilkunastu raptem powieści, które wypadałoby przeczytać.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie, odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały, Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż straży poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodki, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
Z martwych wstał, jak powiedział, alleluja.
Błagaj za nami Boga, alleluja.
Dziękujemy Państwu za dar wspólnej modlitwy, jak również za dar wspólnego spotkania. Naszym gościem rozmowa niedokończonych i wspólnie modliliśmy się z ojcem Andrzejem Bielatym, dominikaninem.